Wszystkich Państwa witam. Cieszę się, że wieczorem po zapewne ciężkim dniu znaleźliście Państwo czas i siłę, żeby być z nami. Szczególnie serdecznie witam naszych obu ekspertów, których większości z Państwa zapewne nie muszę przedstawiać, ale zrobię to pokrótce. Pan profesor Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum imienia Willego Brandta we Wrocławiu. I pan dr Kai Olaf Lang, senior fellow w Stiftung Wissenschaft und Politik, ekspert do spraw europejskich. Obaj panowie znakomicie znający i rozumiejący Niemcy, Polskę, Europę, więc bardzo cieszę się na tę naszą wspólną dyskusję. Witam również bardzo serdecznie pana Dawida Gregosza, dyrektora Warszawskiego Biura Fundacji imienia Adenauera. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za możliwość wspólnej realizacji tego projektu i wielu innych projektów ważnych dla naszej fundacji. I proszę teraz pana o zabranie głosu i skierowanie do nas krótkiego powitania.
Panie i panowie, drodzy referenci, doktorze Lang, profesorze Ruchniewicz, także i ja chciałem państwa serdecznie przywitać. Dopiero od niedawna jestem w Warszawie, niemniej cieszę się, że już teraz po tak krótkim czasie możemy zrealizować liczne różne organizacje we współpracy z naszymi partnerami, dwóch naszych ważnych partnerów łączymy w tej imprezie, omawiając ważny temat 30 lat zjednoczenia Niemiec. Miałem 6 lat, gdy padł mur, a więc jestem niejako dzieckiem zjednoczenia. Moi rodzice wyrastali w Niemczech Wschodnich pod dyktaturą SED i poznali wszystkie negatywne strony podziału Niemiec. I ja z napięciem czekam na oba wystąpienia, na oba impulsy. Cieszę się, że są Państwo z nami i oddaję z powrotem głos naszemu moderatorowi.
Dziękujemy. I ja, żeby nie tracić czasu, przechodzę od razu ad rem. Szanowni Państwo, 30 lat dzieli nas już od zjednoczenia Niemiec. To jest długi okres czasu. To jest dłuższy okres czasu niż trwałość muru berlińskiego. Niedawno sobie to uświadomiłem. I to jest taki dystans, z którego można już spojrzeć i pokusić się na bilans tego, jakie skutki przyniosło zjednoczenie Niemiec, najpierw dla samych Niemiec i Niemców, po drugie dla Europy i świata i po trzecie dla relacji polsko-niemieckich i Polski. I proponuję, żebyśmy w tych trzech krokach spojrzeli na zjednoczenie Niemiec. Te trzy pytania zadam naszym ekspertom. Tak jak powiedział Tomasz Skonieczny, są Państwo zaproszeni do tego, żeby formułować pytania na czacie. Na ile zdołamy, spróbujemy również je przedstawić naszym ekspertom i poprosić o odpowiedź. Więc proszę pozwolić, że zacznę, kierując pierwsze pytanie. Ale nie, może najpierw skieruję do obu referentów takie pytanie, może troszkę osobiste, prosząc o krótką odpowiedź. Czy panowie przypominają sobie dzień 3 października 1990 roku? Czy pamiętacie może panowie, co wtedy robiliście, czy jakieś szczególne osobiste wspomnienie wiążecie panowie z tym dniem? Pan profesor Ruchniewicz.
Tak, dziękuję najpierw za zaproszenie panu, panie dyrektorze, ale także panu, panie dyrektorze w Warszawie, Fundacji Adenauera. Proszę państwa, tak się składa, że i co może część z państwa zaskoczyć, 3 października byłem w Bonn. Wtedy przebywałem na krótkim stypendium, które dostałem od jednego z profesorów. To był okres faktycznie przełomowy, także i dla Polski, stąd też byliśmy trochę zasypywani różnego rodzaju stypendiami naukowymi. Istniała wręcz nawet jakaś spora inflacja, tak więc mało osób chciało korzystać z tych stypendiów, ale ponieważ było mi to stypendium potrzebne do pracy nad kolejną pracą na stopień, w związku z tym zgłosiłem się, nie wiedząc naturalnie, co mnie czeka za chwilę. I faktycznie takie stypendium otrzymałem i mogłem rozpocząć pracę w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale to nie jest najważniejsze. Faktycznie wtedy też kontaktując się z profesorem Jakobsenem, politologiem, który był moim opiekunem. Również w rozmowach nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co po prostu nas za chwilę może czekać. No i przyszedł praktycznie ten dzień, kiedy przez przypadek byłem w mieście, no i później zostałem już do późnych godzin nocnych i byłem świadkiem, jak się okazało, z 3 października i zjednoczenia Niemiec. Tak więc miałem tą okazję być w tym właściwie szczególnym momencie dla naszych sąsiadów Niemców, właśnie w Bonn, nie w Berlinie, ale w Bonn i trochę z innej perspektywy spoglądać na to, jak świętowano, jak dyskutowano, o czym dyskutowano i z jakimi nadziejami, ale też obawami spoglądano po prostu w przyszłość.
Bardzo dziękuję. A pan doktor Lang?
Ja wahrscheinlich werde ich Sie enttäuschen.
Prawdopodobnie państwa rozczaruję i powiem krótko, bo ja już tego nie wiem. Nie wiem dokładnie, co robiłem 3 października 90 roku, a przed naszym spotkaniem w moim otoczeniu pytałem kilka osób i ci, z którymi rozmawiałem, mieli tak samo. Oni też dokładnie tego nie wiedzieli. Co jednak wiedzieli wszyscy, to co robili 9 listopada 89 roku, gdy dowiedzieli się o upadku muru. O tyle więc sądzę, że nie jestem całkiem nietypowy, bo dla wielu dramatyczne wydarzenia z jesieni 89 roku były czymś, co albo ich porwało, albo w czym bezpośrednio sami uczestniczyli i wtedy rzeczywiście wszyscy wstrzymali oddech. Co się potem działo pod koniec 89 i wiosną 90 roku, to było krótkim albo też i długim procesem, stojącym bardzo silnie pod znakiem polityki, z wieloma ważnymi etapami. Wybory do Izby Ludowej dawnej NRD, kwestia wprowadzenia Unii Walutowej, Unii Socjalnej. I bardzo wcześnie było jasnym, dokąd to wszystko prowadzi. I była to tylko realizacja tego wcale nie była już taka spektakularna i była tylko kolejnym krokiem w całym tym procesie.
Bardzo dziękuję. To ja skieruję teraz pytanie do profesora Ruchniewicza. Wychodząc troszeczkę od tych pana osobistych doświadczeń 3 października 90 roku w Bonn, gdyby pan dzisiaj pojechał znów po 30 latach do Bonn albo do Berlina, jakie zmiany by pan zauważył? Na ile zjednoczenie Niemiec wpłynęło na dalszy rozwój Niemiec? Na ile ono zmieniło ten kraj i na ile zmieniło Niemców jako społeczeństwo? Oczywiście wiem, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo żyjemy w okresie bardzo dynamicznych zmian. One dotykają nas wszystkich, ale czy może pan w jakiś sposób spróbować odpowiedzieć na to pytanie? Czy zjednoczenie Niemiec zmieniło Niemcy i Niemców?
Zadał pan szereg różnych pytań i boję się, że ta godzina, którą pan przewidział na naszą rozmowę, po prostu bardzo szybko by upłynęła, bo jest tyle wątków. Znaczy pierwszą taką generalna uwaga, na pewno się zmieniły granice, to znaczy tych granic już nie ma. Kiedy jechałem wtedy do Bonn, to pamiętam, że byłem kontrolowany na granicach jeszcze i to zawsze traktowałem jako znaczący problem. Trzeba sobie też uzmysłowić, że przecież przekraczanie granicy, co dla nas dzisiaj jest oczywistością, wtedy jeszcze taką oczywistością nie było. Także to można potraktować jako może pierwszą taką uwagę, przynajmniej tego, który z zewnątrz przyjeżdżał do Niemiec. Oczywiście to był kraj w ruchu, to znaczy to trzeba też w takich kategoriach widzieć. To znaczy tutaj Kai Olaf Lang wcześniej wspomniał o tych etapach, które doprowadziły do zjednoczenia Niemiec. Trzeba sobie uzmysłowić, że to wszystko się naprawdę działo w bardzo szybkim tempie, to znaczy zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, czyli konferencja 2+4 i decyzje, które zapadały na tej konferencji, ale też przecież prowadzono bardzo ożywione dyskusje bilateralne. Tutaj proszę mieć na uwadze na przykład także kwestie relacji polsko-niemieckich, bo przecież to też było rzeczą ważną, zwłaszcza w kontekście potwierdzenia istniejącej granicy polsko-niemieckiej. To wykraczało oczywiście także daleko poza relacje tylko polsko-niemieckie. Proszę mieć na uwadze, że był to jeden też z tematów, który był dyskutowany właśnie na wspomnianej chociażby konferencji 2+4. Jak zmieniają się Niemcy? Zmieniają się po prostu ogromnie. To znaczy dotąd Niemcy były konfrontowane myślę tutaj o Republice Federalnej Niemiec, jako część Zachodu, ale i były konfrontowane z komunizmem. Teraz wraz ze zjednoczeniem Niemiec właściwie ta kwestia odpadła, to znaczy jeszcze stacjonowały wojska radzieckie w NRD, ale także i te sprawy były pomału załatwiane, tak więc Niemcy przeobrażały się w tych, w można powiedzieć, przełomowych miesiącach w coś nowego, to znaczy tu już nie tylko terytorialnie, ale także i zastanawiano się, co się z tymi Niemcami będzie działo w przyszłości w Europie, kiedy już nie będą, można powiedzieć, najbardziej na zachód wysuniętą częścią Zachodu i będą walczyć z komunizmem, tylko wręcz odwrotnie, będą musiały się odnaleźć jako nowe Niemcy z nowym terytorium, jako część praktycznie tego Zachodu i Europy, kiedy, tak jak przynajmniej jak chciał wtedy jeden z politologów, kiedy mówiono o końcu historii wraz z upadkiem też państw Europy Środkowo-Wschodniej. To, co się zmienia też, to zmienia się otoczenie Niemiec całkowicie. Wraz z upadkiem komunizmu, później Związku Radzieckiego, Niemcy nawiązują bardzo szybko, co jest naturalnie w interesie także sąsiadów Niemiec na wschodzie, bardzo szybko dobrosąsiedzkie traktaty, które pozwalają także Niemcom na nowo zdefiniować swoją pozycję i swoje miejsce w Europie. Także można powiedzieć, że zmienia się całkowicie położenie Niemiec w Europie, zmienia się też optyka samych Niemiec na Niemcy. Zaczyna się ogromny proces transformacji i znowuż z perspektywy czasu dzisiaj możemy powiedzieć, że to wcale nie był taki łatwy proces transformacji. Kapitalnie to zilustrowała jedna z moich koleżanek w roku jeszcze chyba 89 czy 90, kiedy była mowa o tym, co to będzie dla niej oznaczać jako dla, czy też jak postrzega ten proces właśnie tego, można powiedzieć, zjednoczenia Niemiec, który przecież następował bardzo szybko. Znaczy sobie wyobrażała w ten sposób, że jako piaskownicę, że w tej piaskownicy jest starszy brat, tu w tym przypadku miała to być Republika Federalna Niemiec, no i młodszy brat, który jeszcze nie był tak doświadczony, nie miał może też tak dobrze wykonanych zabawek, ale on w jakimś tam sposób próbował sobie to coś tam budować, no ale przyszedł ten starszy brat i po prostu wszystko zniwelował, przyszedł z jakimiś tam lepszymi zabawkami po prostu i to zniszczył. No więc ona sobie wyobrażała przede wszystkim właśnie w ten sposób ten proces, że z jednej strony przecież był ten moment, kiedy jeszcze dyskutowano, jakie to mają być Niemcy, czy to ma być tylko praktycznie w NRD z ludzką twarzą, czy z inną twarzą. Także przecież same działania opozycji antykomunistycznej, początkowo jeszcze w NRD, w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, no przecież domagały się jednak najpierw reformy, dopiero później pojawiła się kwestia zjednoczenia Niemiec. I w chwili, kiedy już ta kwestia zapadła, to obserwujemy rzecz ciekawą, że z jednej strony mamy to dążenie do szybkiego procesu zjednoczenia, transformacji politycznej, gospodarczej, już byłej NRD, zaraz po zjednoczeniu, ale widzimy też problemy, które zaczynają się jawić. I chociażby ta wypowiedź mojej koleżanki jest tego najlepszym chociażby dowodem, świetną ilustracją, to znaczy, gdzie powstaje wrażenie, że pewne reformy, pewne działania odbywają się już bez udziału obywateli byłej NRD, że praktycznie decyzje zapadają ponad ich głowami. I tutaj jawi się rzecz bardzo ciekawa i mnie się wydaje, że to do dzisiaj jest ten problem, ponieważ pojawiają się kolejne obszary, jak na przykład ostalgi i tak dalej, czyli właściwie można powiedzieć też jakiejś takiej próby odwołania się do czasów, no, nazwijmy to bardzo takich zmitologizowanych, to znaczy gdzie być może były okresy, gdzie właśnie można było mówić o względnej jakiejś tam socjalnych gwarancjach, które no właśnie w tym okresie pierwszym transformacji przecież stanęły pod znakiem zapytania i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się wydaje, że rozpoczął się wtedy proces także dla społeczeństwa zachodnio-niemieckiego, który praktycznie do dzisiaj chyba nie został zakończony, to znaczy wzrastania się obu tych części Niemiec. I mimo, że tak jak wcześniej wspomniał dr Żurek, że spoglądamy na okres dłuższy niż w historia muru berlińskiego, to wydaje mi się, że nawet i ten okres już dłuższy nie zakończył tego procesu, który rozpoczął się od zjednoczenia Niemiec. I pokazuje to tylko, że wzrastanie się dwóch części, no jednak podzielonego państwa, a przecież to państwo było podzielone nie od 1961 roku, czyli od budowy muru berlińskiego, tylko od roku 1949, albo de facto, jak wolimy, od 1945, to jednak jest to bardzo długotrwały proces, który nie ogranicza się tylko właśnie do połączenia dwóch części politycznie, gospodarczo, ale też to, co chyba jest tutaj też kwestią ważną, czyli też mentalnie pod względem wartości, to jest chyba najdłuższy proces i ten jeszcze, przynajmniej tak mi się wydaje, on nadal jeszcze trwa.
Bardzo dziękuję. Czy pan doktor Lang chciałby dodać coś, jakoś skomentować tę wypowiedź profesora Ruchniewicza?
Ja, natürlich, tak.
Naturalnie, tak, oczywiście. Tu można powiedzieć wiele rzeczy do tego. Zasadniczo zgadzam się ze wszystkim. Gdy przyglądamy się tej dynamice niemiecko-niemieckiej, co mi się jeszcze ostatnio nasunęło, ostatnią jesienią, kiedy obchodziliśmy 30-lecie upadku muru, kiedy to rekapitulowano, mamy w pewnym sensie takie cykliczne ruchy. Krzysztof Ruchniewicz użył pojęcia ostalgii. To było gdzieś tam w latach, pierwszych latach 2000. Pojawiła się pierwsza taka fala, którą obserwowaliśmy, gdzie na płaszczyźnie kultury popularnej nagle w telewizji pokazały się show albo filmy przedstawiające codzienność w NRD, gdzie wyruszano w drogę ponownie trabantem, gdzie widzieliśmy 18-latków, którzy nagle latali w koszulkach reprezentacyjnych NRD, chociaż NRD nigdy nie przeżywali. I w ostatnich 3-4 latach oglądaliśmy kolejną falę. I właściwie teraz jesteśmy bliżsi problemu przepracowania procesu zjednoczenia niż na przykład przed 10 laty. I widzimy też, że dla wielu ludzi z Niemiec Wschodnich powracają traumatyczne przeżycia. Jest to często w telewizji podnoszone. Motyw wielokrotnie podejmowany, powtarzany. W Polsce powiedziano by, że jest to utrata podmiotowości. Istniała krótka faza, gdzie żywiono pogląd, że my teraz mamy siłę, którą wyrwaliśmy dyktatorom. To były ruchy obywatelskie, to byli ludzie na ulicy, którzy mają moc sprawczą, a potem bardzo szybko przeszło to do dominacji sprawczej Bonn. I to się działo w ogromnym tempie. I to sprawiło pewne otrzeźwienie wśród wielu w Niemczech Wschodnich. I potem pojawiły się fazy, gdzie mieliśmy transfer elity i transferowane elity. To było komparatywnym atutem w porównaniu do innych krajów w regionie, Polski, Czech. Ale wielu odbierało to, wschodnio-niemiecki pisarz opisał to swego czasu jako kolonizację deluxe. A więc to są wszystkie rzeczy, które ciągle są jeszcze obecne. Postrzegamy więc pewną stałą, pewną cykliczność. To wzrastanie, ta integracja raz się dokonuje, raz się nie. I też widzimy rozwadnianie i liczne takie załamania się, przełamy. Wschód-Zachód ciągle jest tematem aktualnym. Ciągle jest jeszcze jedna piąta Niemców ze wschodu, którzy nie byli jeszcze na zachodzie. Ale myślę sobie, ilu Bawarczyków było już gdzieś w Szlezwiku-Holsztynie, pewnie też wielu jeszcze tego nie zrobiło. Tak, ale powstaje nowa tożsamość, na przykład Saksonia, Turyngia jako wolne państwa, to jest inny powrót do swojej tożsamości niż ma to miejsce na przykład w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim czy w Brandenburgii. Przed dwoma dniami uczestniczyłem w konferencji, podczas której głównie chodziło o urząd powierniczy, o Treuhand i jedna pania powiedziała, patrząc do przodu, wschód-zachód będzie coraz słabszy i coraz silniej będziemy zajmować się tematem wieś, miasto, centrum, peryferia. Jedynym miejscem, gdzie to, co wschodnie niemieckie odgrywa jeszcze jakąś rolę, to jest Berlin. No, o tym też można by dyskutować.
Niemiec, chociaż oczywiście to, co panowie powiedzieli, prowokuje do wielu pytań, moglibyśmy pogłębiać ten temat, ale powstrzymajmy się i spójrzmy teraz na Niemcy z perspektywy Europy i świata. Pan profesor Ruchniewicz powiedział, że Niemcy po zjednoczeniu musiały odnaleźć się na nowo w Europie i świecie. Pytanie do pana doktora Langa, na ile się to udało?
Myślę, że zadziwiająco dobrze. Jeżeli przyjrzymy się na implikacje zjednoczenia Niemiec dla Europy, to można stwierdzić trzy główne fakty. Rzeczy, które miały miejsce i rzeczy, które się nie zdarzyły, chociaż niektórzy tego oczekiwali. Pierwsza rzecz, którą należy przyjąć do wiadomości, to to, że zjednoczenie Niemiec było przesłanką dla zjednoczenia kontynentu, że mogło nastąpić podwójne rozszerzenie na wschód Unii Europejskiej i NATO. Patrząc dokładnie, można by powiedzieć, że zjednoczenie Niemiec było raz rezultatem wielkich geopolitycznych przełomów, ale z drugiej strony Zjednoczone Niemcy były z kolei siłą napędową nowego sformatowania Europy. Drugi fakt, myślę, że w Europie wykrystalizował się nowy środek. No, Niemcy są elementem centralnym tego nowego środka, a co najważniejsze, ten nowy środek i Zjednoczone Niemcy zostały niejako wkomponowane w transatlantycką architekturę bezpieczeństwa, w europejską strukturę integracji, najpierw Wspólnoty Europejskiej, później Unii Europejskiej. I można by też powiedzieć, że Zjednoczone Niemcy jeszcze głębiej zanurzyły się w te sojusze. Można by też powiedzieć, że rezygnacja z marki niemieckiej, wprowadzenie euro była ceną, którą Helmut Kohl musiał prezydentowi Francji zapłacić za francuską zgodę na zjednoczenie Niemiec. W każdym razie to był duży krok. Niemcy pożegnały się z marką, która była elementem składowym powojennej tożsamości Republiki Federalnej Niemiec, była mitem założycielskim RFN i była to już dosyć głęboka cenzura, a więc Niemcy pozostały zanurzone w tych strukturach. Nie miał miejsca żaden unilateralizm i to jest bardzo ważny fakt. I trzecia rzecz. Istniały liczne obawy także w Niemczech, w tej fazie przełomowej 89-90, zarówno w starej RFN, jak i w NRD były dosyć znaczne siły, które też mówiły, dwa państwa były lepsze. I taka postawa była także zauważalna w Europie, we Francji, także w Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Dlatego, że istniała obawa przed nową niemiecką dominacją, przed tym nowym hegemonem, który mógłby wszystko opanować w poszerzonej Europie Środkowej. Sądzę, że do tego nie doszło. A więc nie było wielkiego postępu normalizacyjnego. Toczyły się debaty, czy Niemcy staną się normalnym państwem europejskim, które by gwałtownie forsowało swoje narodowe interesy, czy też i czy ta europejska DNA nie zostanie wyrzucona na śmietnik. Nie, do tego nie doszło. Niemcy raczej przyjęły rolę pragmatycznego stabilizatora w Europie oraz permanentnego generatora inkluzji, motor rozszerzenia przed 2004 roku. Po 2004 roku nie chcemy europejskiego jądra, nie chcemy, żeby zawsze wszyscy byli włączeni. Ten model coraz bardziej popularny we Francji, Europa dwóch prędkości. Nie, dobre przesłanie. Utrzymała się dosyć intensywna kontynuacja. Naturalnie nie zaprzeczam temu, że istniały elementy pewnej normalizacji. Cała kwestia wokół wojen w Jugosławii, polityka uznawania Chorwacji, Macedonii. I wtedy wielu powiedziało, aha, wiedzieliśmy. Tutaj Niemcy niekoniecznie działały w kontakcie z innymi. Późniejszy temat wojny w Kosowie, gdzie mieliśmy ważne przemówienie dawnego ministra spraw zagranicznych Joszka Fischera podczas zjazdu Zielonych, który powiedział, nigdy więcej Auschwitz, dlatego nie wolno nam jako pacyfistom stać na boku i Niemcy muszą w tym kontekście wziąć na siebie odpowiedzialność i musi także w przypadkach ekstremalnych istnieć możliwość udziału Niemiec w akcjach humanitarnych. Tak, nastąpiły zmiany, elementy normalizacji, ale zasadniczo dominuje kontynuacja i próba traktowania Niemiec w dalszym ciągu jako wkomponowanego europejskiego mocarstwa status quo.
Komentarz z pana strony. Kusi mnie, żeby zapytać, czy zgadza się pan z tą oceną Niemiec jako pragmatycznego stabilizatora, czy jednak jest coś w tych zarzutach, które pojawiają się i u nas, i w innych krajach europejskich, i w samych Niemczech również, że jednak jakieś dążenie do pozycji hegemona też ma miejsce.
Myślę, że tutaj powinniśmy być bardzo ostrożni i cały czas uwzględniać okres, o którym mówimy, bo łatwo być może pod wrażeniem dzisiejszych wyzwań, przed którymi stoją Niemcy, Polska, Europa czy świat, zbyt łatwo może chcemy też jakoś narzucać te decyzje czy te dylematy, które były w przeszłości. Tutaj mi się wydaje, że na pewno trzeba jeszcze raz przypomnieć sytuację, w jakiej Niemcy się znalazły w roku 89-90, gdzie przecież mieliśmy, ja mówię o rzeczach oczywistych, ale być może warto te oczywistości jeszcze raz przypomnieć, że mieliśmy do czynienia jednak z bipolarnym światem, to znaczy mieliśmy z rywalizacją między wschód a zachód. I oczywiście częścią tej rywalizacji była także Republika Federalna Niemiec, ale rzeczą kluczową dla Republiki Federalnej Niemiec była jednak ta decyzja, którą zapadła już po jej utworzeniu w 1949 roku, że tym miejscem Niemiec jest po prostu Zachód, że to jest włączenie się ścisłe i kooperacja nie tylko z państwami zachodnimi, ale także ze strukturami zachodnimi. I dlatego na przykład dzisiaj, jeżeli uwzględniamy, to wydaje mi się, że uzupełniając tutaj wypowiedź mojego przedmówcy, to warto zwrócić też uwagę, że mamy ten dylemat, czym te Niemcy dzisiaj są, to znaczy jak się definiują jako państwo narodowe, ponadnarodowe i tak dalej, z jednej strony, ale z drugiej strony, jaki jest stosunek też do struktury europejskiej, do Unii Europejskiej. I to jest też kluczowa kwestia, bo to nie jest tylko z racji ogromnej powierzchni, jaką dzisiaj Niemcy mają właśnie w środku Europy i chociażby z tej racji już odgrywają znaczącą rolę w Europie, ale też jaki jest stosunek właśnie do poszczególnych państw, ale także i chociażby rola, jaką widzą Niemcy chociażby w Unii Europejskiej. Teraz wracając jeszcze raz do roku 89-90. Po odpadnięciu właściwie tej rywalizacji pozostał tak naprawdę tylko jedno państwo z tych dawnych, Stany Zjednoczone. I tutaj na nowo trzeba było też zdefiniować stosunek do Stanów Zjednoczonych. Przecież widzimy też próby tej emancypacji Niemiec już, które zresztą następowały już o wiele wcześniej, to znaczy jeżeli chodzi o stosunek do Stanów Zjednoczonych. Przecież także i gwarantem niejako bezpieczeństwa w Europie w tym bardzo takim niestabilnym okresie, nie tylko właśnie tego pierwszego okresu 89-90, ale także i w późniejszych latach, zresztą do dzisiaj te Stany Zjednoczone pozostawały. I stąd też zmieniał się też ten stosunek także i Zjednoczonych Niemiec wobec Stanów Zjednoczonych, chociażby poprzez zacieśnianie współpracy z Francją, co też widzimy, co z kolei było też na przykład już po dużym rozszerzeniu w 2004 roku Unii Europejskiej w wstąpieniu większości państw, które wcześniej były za żelazną kurtyną do Unii Europejskiej, że także i tutaj widać było pewną opozycję, która zaczęła się tworzyć między tak zwaną starą Europą. Zresztą to powiedzenie, które wtedy padło ze Stanów Zjednoczonych, że jest coś takiego jak polityka starej Europy i nowej Europy, że szukamy jakichś szczególnych relacji i tak dalej, to z jednej strony były próby jakiegoś nowego zdefiniowania relacji wewnątrz Europy, ale także w zdefiniowania stosunku do Stanów Zjednoczonych. Ja do dzisiaj pamiętam właściwie to określenie w kontekście tych polskich zabiegów, ażeby mieć te szczególne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie interpretowano najczęściej właśnie te próby, czy w Niemczech, czy we Francji, w sposób bardzo krytyczny, wręcz używając także różnego rodzaju epitetów i tak dalej, i tak dalej. To znaczy wraz ze zjednoczeniem Niemiec, wraz z koniecznością zdefiniowania niejako, czy redefiniowania swojego własnego miejsca, stosunku także do Europy w Niemczech, jednocześnie pojawił się problem, z którym chyba do dzisiaj Niemcy sobie nie potrafią do końca też poradzić, mianowicie stosunku wobec Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tych państw, które jako nowe, już po okresie, kiedy faktycznie Niemcy wsparły w sposób znaczący aspiracje Polski, ale także innych krajów, które wtedy były do 89 roku za żelazną kurtyną, żeby stały się równoprawnymi członkami Unii Europejskiej, to właściwie później, po roku 2004, wydaje mi się, że nie potrafiły w jakiś sposób zaproponować jakiejś propozycji, czyli takich, jakie na przykład mogła zaproponować Zachodowi z racji chociażby tego, że oczywiście była dłużej w strukturach, że współtworzyła tą starą Europę i tak dalej, i tak dalej. Być może niektóre problemy, które dzisiaj widzimy, także chociażby abstrahując już od też historycznych zaszłości, jakie są między Niemcami a pojedynczymi krajami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to wydaje mi się, że stąd się biorą też po prostu pewne problemy dzisiaj z niedocenienia też zmian, które zaszły w tej części Europy i też całego procesu emancypacji tychże właśnie państw po 2004 roku, kiedy one stały się równoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Mi się wydaje, że to jest też jeden z efektów zjednoczenia Niemiec, że teraz to Niemcy bez kurateli amerykańskiej, bez konieczności liczenia się, powiedzmy sobie, ze zdaniem takiego czy innego państwa. Zresztą mieliśmy tutaj kilka przykładów ostatnich lat po 2015 roku w kontekście na przykład kryzysu uchodźczego, że tu jest konieczność i potrzeba po prostu przedefiniowania swojej jak gdyby roli w Europie i to jest po prostu konieczny. Mnie się wydaje, że tego też oczekują inne państwa, które z Niemcami dzisiaj w Europie kooperują.
Bardzo dziękuję. Pan profesor płynnie podprowadził nas pod trzeci wątek, czyli relacje polsko-niemieckie. Zanim zadam naszym ekspertom pytanie, chciałbym państwu przypomnieć o możliwości stawiania przez państwa pytań na czacie. A ja chciałem zapytać pana doktora Langa, czy zgadza się pan z tą krytyczną oceną profesora Ruchniewicza co do stosunku Niemiec do państw Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza po 2004 roku, w tym oczywiście do Polski? Czy też na pytanie o to, jak Niemcy poradziły sobie z redefinicją z ułożeniem sobie na nowo relacji ze wschodnimi sąsiadami odpowie Pan równie pozytywnie jak na to o ułożenie sobie na nowo relacji z Europą i światem.
Ja, vielen Dank. Ich sehe, unsere Diskussion wird jetzt.
Dziękuję. Nasza dyskusja nabiera tempa i kolorów. Ja bym inaczej rozłożył akcenty. Jedno słowo do USA i stosunków transatlantyckich. Naturalnie tutaj po 1989 roku, a potem jeszcze raz po 1999 roku i po 2004 roku zmieniły się parametry. I w gruncie rzeczy w częściach politycznego establishmentu i w częściach społeczeństwa niemieckiego, wiekowo zaawansowanego, istnieje pewne zrozumienie dla sposobu, w jaki Polska kształtuje swoje relacje z USA, bo zasadniczo dawna RFN do 89-90 roku była państwem frontowym, frontline state, bez strategicznej pomocy byłoby to gorsze. Chcieliśmy mieć u nas jak największą liczbę żołnierzy amerykańskich, możliwie wiele boots on the ground, żeby nas chronili. A więc dość podobna kalkulacja do tego, co aktualnie obserwujemy w Polsce. To się w międzyczasie zmieniło. I zmieniła się także niemiecka percepcja zagrożeń. I dzisiaj między Polską a Niemcami mamy pod tym względem pewną dywergencję. Nie widzę w Niemczech takiego silnego dążenia do emancypacji od USA. Jeżeli dokładnie patrzymy, to Niemcy stale wybierały inne podejście i inną finalizację niż Francja. Niemcy też już przed 89 rokiem to byli niemieccy goliści, którzy mieli pewne nadreńskie spojrzenie na politykę bezpieczeństwa, ale generalnie istniał pewien transatlantycki konsensus, który jest dosyć odporny. I z tego wynika okoliczność ta, że mimo elementów antyamerykanizmu w społeczeństwie niemieckim, elementów sceptycyzmu wobec Ameryki, mamy jednak dowody na to, jak Niemcy popierały decyzje z Newport czy z Warszawy, Bundeswehra, czy Niemcy są krajem ramowym dla stacjonowania wojsk NATO na Litwie, niedaleko Kowna. Przed 20-30 laty też byśmy nie pomyśleli o tym, żeby Niemcy praktykowały tego typu sojuszniczą lojalność. Jeżeli słyszymy, co Annegret Kramp-Karrenbauer powiedziała niedawno na temat strategicznego nastawienia Europy, powiedziała, nie mamy co robić sobie iluzji, potrzebujemy więcej autonomii, potrzebujemy więcej europejskiej zdolności, ale twardą militarną ochronę będą w dalszym ciągu dostarczać Amerykanie. A więc ta emancypacja nie jest tak silna. Europa tak, ale Europa musi zrobić więcej w kwestiach bezpieczeństwa i obrony, ale zawsze embedded w kontekście transatlantyckim. Krótko o Europie Środkowej i Wschodniej. Myślę, że nigdy nie było spójnej niemieckiej polityki wobec Europy Środkowo-Wschodniej z konkretnego powodu. Niemiecka polityka wobec Europy Środkowo-Wschodniej po 90 roku brzmiała rozszerzenie na wschód. Nie uprawiano żadnej eksplicyte polityki regionalnej. Były to zawsze dwa piętra. Górne piętro To był kontekst europejski, zeuropeizowana polityka wobec Europy Środkowo-Wschodniej, a na parterze stosunki bilateralne, niemiecko-polskie, niemiecko-czeskie, różne, ale i to przez długi czas było istotne. Mezzo piętro, mezzo płaszczyzna, gdzie wypracowywalibyśmy specyficzną politykę, jakąś strategię dla tego obszaru, czegoś takiego nie było. Po 2004 roku, po tym jak rozszerzenie zostało dokonane, tak, stanęły pytania, które słusznie Krzysztof Ruchniewicz przypomniał. Połączenie z nową, częściowo asertywną polityką krajów tych. I to było pierwsze zaskoczenie dla Niemiec, kiedy zastrzeżono, że Polska jest tym krajem, który na pewno wyraziła to w sposób najbardziej wyraźniejszy. Wojna w Iraku, wyraz także Nicea albo śmierć przy wprowadzaniu nowych procedur decyzyjnych w Unii Europejskiej. Kraj, który ledwo co przystąpił do Unii Europejskiej, nagle pokazywał własne swoje interesy. Niemcy naiwnie oczekiwali na wdzięczność, patrzyli, rozglądali się, gdzie jest ta wdzięczność i bardzo szybko zostali wrzuceni w realia polityki, w której chodziło przede wszystkim o zrównoważenie interesów. I ostatnie zdanie. Myślę, że mimo to okazało się, że Niemcy cały czas pozostały przy piłce i trzeba też jedną rzecz dostrzec, albo dwie rzeczy nawet dostrzec. Przede wszystkim Niemcy zawsze były tym, który nosił sztandar małych krajów po dzień dzisiejszy. Nawet jeżeli pojawiają się trudności w relacjach niemiecko-polskich, niemiecko-węgierskich, nigdy nie stawiano na politykę marginalizacji czy izolacji. A druga rzecz, i to łączy się z położeniem środkowym Niemiec. Mamy politykę europejską na obszarze 360 stopni. Nawet mamy w Niemczech ciągle problemy z odpowiedzialnością, którą musimy przejąć, ale której nie chcemy, ale którą ostatecznie musimy przejąć. Niemcy muszą pracować na wielu budowach, żeby wszystko trzymać razem, we współpracy z Francją. Mieliśmy kraje południa, jednocześnie integracja środkowej i wschodniej Europy. Trzeba było pracować albo działać na wielu płaszczyznach i nie zawsze było to łatwe albo szczególnie trudne. A my ten specyficzny region koncepcyjnie jeszcze dokładnie ogarnąć.
Zanim oddam głos panu profesorowi, chciałem dopytać, panie doktorze, już teraz tak bardzo fokusując naszą uwagę na Polsce i relacjach polsko-niemieckich, czy dostrzega pan w minionych 30 latach jakieś takie tematy polityczne, w których Zjednoczone Niemcy mogły zachować się jeszcze lepiej?
Ja,
cały szereg, naturalnie. Mimo to na początku postawił pewną uwagę. Można by sformułować tezę, że szok zjednoczeniowy w Niemczech wskutek transformacji, wskutek wyzwań związanych ze wzrastaniem się było prawdopodobnie był większy niż w relacjach z sąsiadami i w relacjach z Polską. Myślę, że te nowe stosunki niemiecko-polskie są zadziwiająco dobre w tej nowej konstelacji i poradzono sobie z tym znacznie lepiej. Wbrew wszelkim asymetriom, to było kluczowe słowo w latach 90. Mimo wszystkich nieporozumień i braku empatii, co na pewno w Niemczech można było zrobić inaczej, to próba takie partnerstwo przywódcze, nie tylko je deklarować, ale je także praktykować. Na pewno były pewne błędy w polityce wobec Rosji. To nie Koniecznie myślę o Nord Stream 2. Jest to mocno przeceniony jako symbol, się to już usamodzielniło, ale myślę tu o innych elementach. Na przykład znacznie wcześniej, gdy jeszcze więcej rzeczy było płynne, można było znacznie więcej zrobić bezpośrednio w sąsiedztwie wobec Ukrainy. Można było nawiązać prawdziwy dialog na temat polityki wobec Rosji. W czasach, w których atmosfera niemiecko-polska była lepsza, także w ramach Unii Europejskiej można było spróbować przy ważnych politykach to, co polskie i niemieckie, nie należało kopiować jako niemiecko-francuski tandem na wschodzie. To było troszkę przesadzone, gdy mówiono o Warszawie jako Paryżu wschodu. Ale na przykład kwestia zasadniczych reform Unii Europejskiej, zasadniczych reform, ważnych polityk. Tutaj można było rękę nie tylko wcześniej wyciągnąć, ale można było wcześniej i silniej nawiązać merytoryczny dialog. Także w polityce energetycznej, przy wszelkich elementach kontynuacji, które dostrzegam, przy funkcji stabilizatora i przy pragmatyzmie i przy inkluzji, ciągle na nowo pojawiają się elementy niemieckiego unilateralizmu. Co do tego nie mam wątpliwości. Także i w Niemczech istnieje pewien element deeuropeizacji. Także i w Niemczech w ostatnich dziesięcioleciach elementy polityki wewnętrznej przebijały silniej na działania europejskie, niż miało to miejsce wcześniej. Nasza decyzja o wyjściu z energii atomowej, którą ja uważam za słuszną, niekoniecznie było to skoordynowane z naszymi sąsiadami. Nasze decyzje w polityce migracyjnej też nie były skoordynowane z naszymi sąsiadami. A więc German Angst w kontekście polityki atomowej czy wobec energii atomowej odgrywała pewną ważną rolę. A więc na to trzeba krytycznie spojrzeć także przez pryzmat przyszłości.
Jak pan ocenia politykę Zjednoczonych Niemiec wobec Polski? Rozumiem, że ta krytyka, którą pan przed chwilą sformułował o braku oferty dla naszego regionu, ona dotyczy również stosunku do Polski, tak?
Częściowo tak, chociaż naturalnie w stosunkach międzynarodowych trudno mówić tylko o drodze w jednym kierunku, to znaczy tutaj też należy zwracać uwagę także na to, jaką ofertę na przykład miała strona polska wobec Niemiec i czy ona była na tyle przekonująca, żeby móc na przykład związać Polskę i Niemcy w realizacji wieloletnich na przykład projektów. Ale mimo wszystko chciałbym jeszcze wrócić do tego momentu startu, to znaczy przed 30 laty, bo z tej perspektywy spoglądamy na także relacje polsko-niemieckie. Wydaje mi się, że przy całej krytyce, którą formujemy dzisiaj, która jest jak najbardziej uzasadniona, bo przecież sami dostrzegamy pewne mankamenty, to jednak trzeba powiedzieć, że bardzo szybko udało się przejść, właściwie można powiedzieć, od wrogości, bo tak bym przecież to określił, roku jeszcze 89 do przyjaźni. Bo proszę zwrócić uwagę, przed 30 laty podpisaliśmy traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, nie ustanowieniu granicy polsko-niemieckiej, bo ona już była ustalona, tylko chodziło o potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej. Proszę zwrócić uwagę, przed kilkoma dniami obchodziliśmy 30. rocznicę podpisania tego traktatu. Praktycznie nikt nie dyskutował na ten temat, to znaczy mam nawet wrażenie, że wręcz zapomniano o tym traktacie, co dobrze świadczy o tym traktacie, że on spełni po prostu swoją rolę. Ale proszę przypomnieć sobie, jak rozemocjonowane dyskusje prowadzono w roku 80-90 w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec, na przykład z organizacjami wypędzonych, na temat konieczności i potrzeby potwierdzenia właśnie tej granicy na Odrze i Nysie. I druga rzecz, w przyszłym roku będziemy z kolei obchodzić drugi ważny traktat, traktat o dobrym sąsiedztwie. Wydaje mi się, że oba te traktaty są ogromnym osiągnięciem właśnie też tych nowych Zjednoczonych Niemiec i wyjściem naprzeciw i szukaniem też drogi praktycznie nawiązania nowych relacji już też z Polską samodzielną, suwerenną. I to też warto po prostu podkreślić, że Polska również w tym samym czasie rozpoczęła bardzo ciężki, trudny proces transformacji, nie tylko politycznej, ale także przecież gospodarczej, społecznej. I w tej atmosferze rodzą się właśnie tego rodzaju pomysły, które nawet jeżeli spoglądamy z perspektywy 30 lat na to dzieło traktatowe, to możemy się zgodzić, że właściwie poza może jedną kwestią, jaka na przykład dotyczyła zwrotu dóbr kultury, to jednak ten traktat praktycznie sprawdził się po prostu w dniu codziennym. To znaczy nie tylko doszło do nawiązania niezliczonej ilości kontaktów między obywatelami, ale przecież też oczywiście są gorsze i lepsze okresy współpracy między rządami. Inna kwestia, która się tutaj pojawia i której też dotąd nie uwzględniliśmy, to jest wymiana generacji. Odeszła też w ostatnich 30 latach generacja jeszcze osób, które świadomie pamiętały II wojnę światową i wyciągnęły wnioski. Myślę tutaj zarówno o Republice Federalnej Niemiec, ale także i o Polsce, to znaczy dla których porozumienie, czy nawet jeżeli użyjemy tego określenia pojednanie, było czymś kluczowym dla zbliżenia między Polską, ale też i Zjednoczonymi Niemcami. Dzisiaj już tych osób nie ma, także to też jest ta zmiana generacyjna, czyli my właściwie jako, można powiedzieć, następne już generacje musimy niejako też na nowo sami zdefiniować swój stosunek właśnie do naszego sąsiada niemieckiego. Czy to robimy, to jest inna kwestia, ale na zmianę generacji chciałem zwrócić uwagę. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą mój kolega nie zwrócił uwagi, ale myślę, że tu zgodzimy się, że nie doceniliśmy też roli i znaczenia historii dla obu właściwie w naszych państw. To znaczy być może zbyt szybko przeszliśmy nad niektórymi tematami historycznymi do porządku dziennego, mając na uwadze właśnie chęć jakiegoś takiego szybkiego zbliżenia, szybkiego nawiązania dobrych relacji, kosztem właśnie wyjaśnienia niektórych spraw historycznych, które nam niestety się do dzisiaj ciągną, jako te, które przynajmniej tak w odczuciu takim ogólnym jeszcze nie zostały dopowiedziane, jeszcze nie zostały może wystarczająco przetrawione, z którymi wyciągnęliśmy wniosków też. No i stąd też wydaje mi się, że i teraz obserwujemy, że często historia może się stać i staje się w relacjach polsko-niemieckich, to widzimy przecież nie od 3-4 lat, tylko właściwie można powiedzieć co jakiś czas właśnie w tym ostatnim 30-leciu jest po prostu wykorzystywana jako instrument do walki politycznej. To jest, wydaje mi się, jeden z tych takich elementów, który powinien budzić zaniepokojenie, bo wtedy ta dyskusja staje się jeszcze bardziej naładowana emocjami, a tutaj na chłodny osąd, na chłodną dyskusję praktycznie nie ma mowy, chociaż trzeba znowuż podkreślić, że stworzyliśmy wystarczającą ilość gremiów, czyli niejako stworzyliśmy całą infrastrukturę dla prowadzenia tego rodzaju rozmów. I to jest kolejne osiągnięcie chyba tych ostatnich 30 lat, że jednak ten trud tworzenia praktycznie na nowo tych instytucji opłacił się, że sporo takich możliwości mamy. To, że możemy dzisiaj dzięki uprzejmości Fundacji Krzyżowa na przykład brać udział chociażby w takiej dyskusji, no jest najlepszym tego chociażby dowodem.
Bardzo dziękuję. Ponieważ nie widzę pytań od Państwa na czacie, to mnie przypadnie przywilej zadania ostatniego pytania, ale widzę, że pan doktor Lang chciałby jeszcze skomentować, tylko gdybym mógł prosić bardzo krótko.
Tak, zmiana generacji jest ważnym elementem, aby zmiana generacji nie oznacza, że historia nam zblakła albo zbladła. Także dzisiaj częściej wspominamy II wojnę światową niż przed 15 czy 10 lat. I historia da się instrumentalizować. Mamy pewien zasadniczy problem. We wzajemnych relacjach mamy do czynienia z historią, ale nie tylko. Ja nazywam to brakujące uznanie. Brakujące oczekiwane uznanie. I Niemcy, i Polska chcą być uznane. Cierpienie Polski oczekuje na pewne docenienie, ale Niemcy chcą także być docenione za to, że niejako dzięki swojej polityki rozprawy z własną przeszłością Niemcy są dzisiaj niejako wyczyszczone i mogą zostać przyjęte do do kręgu krajów zachodnich. Niemcy chciałyby być zaakceptowane jako kraj multilateralizmu, jako kraj dobrych Europejczyków i z tego często też wynikają różnice i konflikty.
Wspomniał o pewnych tendencjach, które budzą zaniepokojenie. Ja na koniec chciałbym panów zapytać, prosząc o bardzo krótką odpowiedź, czy panowie patrzą na przyszłość Zjednoczonych Niemiec w Unii Europejskiej z zaniepokojeniem, z pesymizmem, bo przecież kiedy widzimy, co się dzieje w Polsce, w Niemczech, w Europie, to pewne powody do niepokoju rzeczywiście są. Czy też jesteście panowie optymistami? Pan profesor Ruchniewicz.
Ja bym powiedział w ten sposób, że dla mnie ciekawym rozwiązaniem, zrobię to krótko, jest chociażby Muzeum Dom Historii w Brukseli, który, jeśli chodzi o ostatnie piętro, jest niedokończony. I wydaje mi się, że projekt Europa jest do dzisiaj niedokończony i to świetnie pokazuje właśnie to ostatnie piętro tego muzeum. Zresztą bardzo ciekawego. I myślę, że trochę to zależy od nas, obywateli Europy, jak ta Europa będzie w przyszłości wyglądać. To, że mamy do czynienia z nowymi tonami, jeżeli tak to mógłbym określić, co w Polsce z kolei nie jest do końca zauważone. Chociażby w kontekście pandemii i reakcji kanclerz Merkel na pandemię. Czyli tutaj nie ma, tak jak na przykład we Francji mieliśmy do czynienia z jakimś wezwaniem do walki i tak dalej, wręcz odwrotnie. Próba przekonywania obywateli, że i odwoływania się do tradycji oświeceniowych Niemiec i zdrowego rozsądku, że po prostu to jest w naszym po prostu interesie. I tutaj bym też się odwołał, że życzyłbym sobie, żeby także i więcej panowało tego zdrowego rozsądku, także w relacjach międzynarodowych, ponieważ no, czy my chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy skazani na sąsiedztwo polsko-niemieckie, ale sąsiedztwo polsko-niemieckie w Zjednoczonej Europie, więc musimy szukać tutaj po prostu tych możliwości przy uwzględnianiu wszystkich różnic, na jakie zwracamy przecież uwagę. Stąd też raczej jestem tutaj optymistą, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, bo wystarczy, w końcu mówię tu też jako historyk, jeżeli uwzględnimy sobie sytuację Polski i Niemiec w 89-90 roku i zestawimy to z rokiem 2020, to możemy mówić faktycznie o latach świetnych różnic, jakie istniały właśnie między tymi okresami i co dzisiaj mamy. Także jeżeli uwzględnimy nawet te ochłodzone relacje polsko-niemieckie, to jest to naprawdę ogromny postęp i myślę, że jest to też dobry prognostyk dla przyszłości Europy.
Bardzo dziękuję. Panie doktorze, proszę o równie krótką odpowiedź.
Also in diesem Jahr gab es für mich eine...
W tym roku dla mnie miałem pozytywne doświadczenie z niemiecką polityką europejską. Można wiele krytykować postępowaniu Niemiec, ale to było zgoda Niemiec i Francji na ten Next Generation Instrument, a więc ten Fundusz Odbudowy. To nie było od początku takie jasne. Podczas kryzysu finansowego Niemcy realizowały ścisły kurs. W tym roku, w obliczu ciężkiego kryzysu, ordoliberalizmu, który stanowi część niemieckiej, ordoliberalizm stanowiący część niemieckiej tożsamości nie odgrywa żadnej roli, bo wiedziano, jaka godzina wybiła w Europie. I polityka niemiecka zdecydowała się na okazanie solidarności i to jest, zdaje się, coś, co jest bardzo ważnym, albo co było ważnym sygnałem dla Unii Europejskiej. O tyle więc nie obawiam się tego, że Niemcy nie będą odgrywały dalej roli stabilizatora i nie boję się także o przyszłość Unii Europejskiej. Naturalnie będzie ona istnieć za 10 i za 20 lat, ale nie wiem dokładnie, jaka ona będzie i na co rzeczywiście musimy uważać. Mimo tego niemieckiego zwrócenia się w stronę włączenia państw Europy Środkowo-Wschodniej i Polskiej, żeby nie doszło do takiego wewnętrznego zobcowania, nie tylko common sense, ale rozsądek polityczny. Racją stanu Niemiec są intensywne stosunki z Polską, ale może dojść do takiego mentalnego, emocjonalnego wyczerpania prowadzącego do tego, że ktoś powie, to troszeczkę będzie się praktykować Pivot to France i ta karolińska tęsknota wynoszona z Niemiec zawsze do Francji, że to będzie zajmowało coraz szerszy obszar.
Słowa na koniec. Pan profesor Ruchniewicz, określając rozwój relacji polsko-niemieckich od roku 89-90, użył określenia lata świetlne. Przypominam sobie profesora Bartoszewskiego, który mówił o cudzie pojednania. Myślę, że rzeczywiście to, jak sytuacja rozwinęła się, tak jak Niemcy, Polska, Europa rozwinęły się od roku 89, to daje nadzieję, że ten proces będzie kontynuowany. Zresztą wydaje mi się, że warto spojrzeć dalej w przeszłość, popatrzeć na to, jak Europa wyglądała 100-150 lat temu i wtedy będziemy naprawdę mieli przekonanie, że dobrze, bardzo dobrze Niemcy, Polska, Europa wykorzystały te ostatnie 30 lat. Bardzo serdecznie dziękuję naszym obu ekspertom, panu profesorowi Krzysztofowi Ruchniewiczowi, panu doktorowi Kai Olafowi Langowi. Patrzę na pana dyrektora Dawida Gregosza i może, panie dyrektorze, zechce pan skierować do nas na zakończenie jeszcze jakieś swoje słowo, a ja już bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za uwagę, za to, że byliście z nami i zapraszam Państwa na kolejne nasze debaty. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, tam znajdą Państwo już niebawem kolejne informacje. Bardzo dziękuję.
Ja chciałbym obu referentom serdecznie podziękować. Bardzo ważnym jest, żebyśmy w konkretnych punktach ciągle uzmysławiali sobie naszą przeszłość i wspólnie patrzyli w przyszłość. Przyszły rok jest rokiem szczególnym, dlatego że Traktat o dobrym sąsiedztwie będzie obchodził swój jubileusz i my będziemy ten jubileusz obchodzić. Istnieje dosyć powodów dla intensyfikacji, pogłębienia relacji polsko-niemieckich. My jako Fundacja Adenauera chcemy się z naszymi polskimi partnerami do tego przyczynić. Dziękuję Państwu za Państwa udział i jak tylko korona ustąpi, spotkamy się albo u nas w Fundacji w Berlinie, czy gdziekolwiek indziej. Dziękuję bardzo i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.